Dobry wieczór Państwu. Nadal mamy 29 dzień października, ale do końca tego dnia zostały już niespełna 3 godziny. 21:05. Tego wieczoru rozmawiać będziemy o człowieku, który zmienił podejście Polaków, albo był jednym z tych ludzi, którzy zmienili podejście Polaków do śmierci, do umierania, do ciężkiego chorowania. Mowa o profesorze Jacku Łuczaku. A gościem w studio jest Anna Świt, była wieloletnia pielęgniarka oddziałowa w Hospicjum Palium, obecnie koordynatorka wolontariuszy medycznych w tymże hospicjum. Dobry wieczór Pani.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, tydzień temu, 22 października, to był też wtorek, minęło 5 lat od śmierci profesora Jacka Łuczaka, założyciela Hospicjum Palium, i z tej okazji w auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu oczywiście odbył się wieczór wspomnień poświęcony jego pamięci. My w tej godzinie, można powiedzieć, że ten wieczór sobie jakby przedłużymy, przeciągniemy, a zrobimy to właśnie wspólnie z goszczącą w studio panią Anną Świt. Chcę tylko panią zapytać, jak się udał ten wieczór tydzień temu?
Pan profesor byłby dumny z tego wieczoru. Było pięknie, było wspaniale, było trochę wesoło, było refleksyjnie. Myślę, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, miały taką możliwość, żeby jeszcze raz spotkać się z panem profesorem. I to było na pewno to, z czego pan profesor byłby bardzo zadowolony, bardzo dumny.
Powiedziała pani, że było też chwilami wesoło, czyli był to wieczór pokazujący, rozumiem, pana profesora jako człowieka po prostu.
Tak, oczywiście. Pan profesor był lekarzem, był naukowcem, był twórcą medycyny paliatywnej, był też po prostu człowiekiem, który miał niesamowite poczucie humoru, który był radosny, który potrafił żartować, który jeździł fantastycznie samochodem, kierował samochodem, jeżdżąc bardzo szybko i absolutnie nie stosując się do przepisów, ale przez całe życie nigdy nie spowodował żadnego wypadku.
A płacił mandaty?
Raczej zawsze potrafił wybrnąć z różnych sytuacji.
Wynegocjować.
Także pan profesor był osobą bardzo radosną, bardzo ciepłą, zawsze bardzo stawał się bardzo poważny wtedy, kiedy trzeba było walczyć o dobro cierpiącego pacjenta, jego rodzinę. Wtedy stawał się bardzo poważny, bardzo uważny, bardzo skoncentrowany. A poza tym czuliśmy się w jego towarzystwie, współpracując z nim w sposób taki bardzo spokojny, bardzo, bardzo, bardzo swobodny. Był naszym przyjacielem.
Ja tak właśnie wyłapałem z pani wypowiedzi relacjonującej ten wieczór sprzed tygodnia ten akcent wesołości, ponieważ kiedy przeglądałem i nasze archiwum radiowe, ale też w internecie można znaleźć także telewizyjne jakieś archiwalia, no to zobaczyłem, że pan profesor być może tak był pytany po prostu przez dziennikarzy, najczęściej opowiada o cierpieniu, o umieraniu, o śmierci, i przyznam też, że ja takie trzy fragmenty z naszego archiwum pewnej audycji z takimi właśnie wypowiedziami pana profesora wybrałem. Też z uwagi na ten tydzień, który zakończymy 1 listopada, 2 listopada. Pierwszy to wiadomo Wszystkich Świętych, a drugi to Dzień Zaduszny. Ale wracając właśnie do tego zauważenia, tego akcentu wesołego w tym wieczorze, no właśnie zastanawiałem się, czy profesor po prostu może on był człowiekiem od A do Z, poważnym i po prostu na tematy luźniejsze się nie wypowiadał. Ale mówi pani, że nie, że można było pożartować.
Tak, pan profesor często sam inicjował sytuacje właśnie zabawne i to też bardzo pomagało we współpracy, bo opieka paliatywna, opieka hospicyjna wiąże się z tym, że spotykamy osoby w bardzo trudnej sytuacji, dramatycznej sytuacji i ktoś taki, kto potrafi cieszyć się, śmiać się, rozładować czasem bardzo trudne sytuacje, trudne zdarzenia, ktoś taki jest bardzo potrzebny.
Pani Anna, a czy, bo minęło od śmierci profesora Jacka Łuczaka 5 lat, czy możemy powiedzieć, że tych 5 lat pokazało, że ten, to co on zaczął, czego był współtwórcą, to już zostanie, będzie się rozwijało i możemy być spokojni o opiekę paliatywną, o ruch paliatywny, choćby tutaj w Wielkopolsce, w Poznaniu, w Polsce.
Pan profesor przyczynił się do rozwoju medycyny paliatywnej nie tylko w Poznaniu, Wielkopolsce, również w całej Polsce, ponieważ dzięki panu profesorowi Łuczakowi powstała specjalizacja w medycynie opieka paliatywna, specjalizacja w pielęgniarstwie. Miałam ten zaszczyt i szczęście uczestniczyć w wielu kursach, które były organizowane na terenie całego kraju. Jeździliśmy tam naszym zespołem, tutaj zespołem poznańskim, pan profesor, lekarz, psycholog, pracownik socjalny, ksiądz i pielęgniarka. Jeździliśmy w różne miejsca, gdzie najpierw nas może nie do końca zapraszano, ale pan profesor wyszukiwał różne punkty, różne miejsca, gdzie czasami na początku szczególnie walczył o to, żeby nas chciano posłuchać. Później sytuacja się zmieniła, byliśmy zapraszani i taka akcja edukacyjna dla całej Polski trwała ponad 10 lat. Myśmy każdego miesiąca wyjeżdżali w inne miejsce w kraju i dzieliliśmy się naszym bardzo skromnym doświadczeniem, ale już doświadczeniem. To, co się zadziało w całej Polsce dzięki panu profesorowi, dzięki jego uczniom, to, co dzieje się w Poznaniu, w Wielkopolsce, to trwa, to się rozwija. Oczywiście, jak wszystko, również jeśli chodzi o opiekę paliatywną, hospicyjną, dosięga jej pewna zmiana. Nowe pokolenia przejmują tutaj opiekę nad chorymi, organizowanie tej opieki. Niemniej jednak istota, idea jest ciągle ta sama i to trwa i się rozwija. Natomiast jest ciągły brak jednak świadomości społeczeństwa. Ciągle nad tym pracujemy, pracuje nasz wolontariat akcyjny, pracujemy nad tym, żeby oswajać społeczeństwu problemy związane z opieką hospicyjną, z opieką paliatywną, problemy związane ze śmiercią, z ciężką chorobą. Ciągle widzimy, że jest taka potrzeba, żeby mówić o tym więcej, żeby mówić w wielu środowiskach i staramy się docierać w różne miejsca, począwszy od przedszkoli, kończywszy na szkołach średnich, również jeśli chodzi o środowiska związane z pracą na rzecz samorządów w dzielnicach, ale ciągle jest mało. Kiedy przychodzą do nas kandydaci na wolontariuszy, kiedy z nimi rozmawiam, widzę tę potrzebę, żeby jeszcze informacja dotycząca opieki paliatywnej, hospicyjnej, żeby ona w dalszym ciągu była bardziej aktywna, żeby docierała jeszcze głośniej, mocniej, tak naprawdę do każdego człowieka. Nawet tego, który bardzo się początkowo broni, bo nie wie, bo się boi, nie chce słuchać o czymś, czego się boi, ale jest ta potrzeba ogromna. Także w tym przekazie, który jest tak bardzo potrzebny, który już trwa, ale powinien trwać jeszcze głośniej, to jest właśnie to dzieło pana profesora, które ciągle wybrzmiewa i wybrzmiewać będzie.
To pani mówi, co jest dzisiaj, kiedy się wydaje, że jednak może niewystarczająco dużo, ale jednak mówi się o opiece paliatywnej, a sobie teraz próbuję wyobrazić, jak to musiało wyglądać te 10 lat temu, kiedy wasz zespół z panią, z profesorem Łuczakiem i ruszał w Polskę i przekazywał tę wiedzę taką pionierską wtedy. Pamięta pani, co było najtrudniejsze do przekazania tym nowym osobom, które to o tym słuchały po raz pierwszy?
Nie musimy sięgać daleko na teren całego kraju, ale tutaj u nas lokalnie bardzo trudno było uzyskać taką zgodę, przyzwolenie na to, żeby chorzy, u których nie było efektów leczenia przyczynowego, żeby chorzy otrzymywali odpowiednią pomoc, jeśli chodzi o leczenie objawów. Trudna dostępność morfiny, mity dotyczące stosowania morfiny, brak umiejętności leczenia objawów, dokuczliwych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej. To wszystko było do nieosiągalne i to jest wszystko dziełem pana profesora i jego uczniów, że przełamano tę niechęć i tak naprawdę brak wiedzy, rozwinięto tę wiedzę. Natomiast to, co było najtrudniejsze, tak naprawdę najtrudniejsze było to, że osoby, które przychodziły na te szkolenia, przychodziły najpierw niektóre z zaciekawieniem, a wielokrotnie zdarzało się tak, że salę wykładową opuszczano z poczuciem, nie chciałabym powiedzieć pogardy, ale mimo wszystko niedowierzania, że to, co przekazujemy, że to jest ważne, że to jest potrzebne, że przecież skoro jest tak, jak jest, to niech tak pozostanie, po co coś nowego, innego, po co łamać jakieś przeszkody, tak jest wygodnie. Ale z biegiem czasu podejście do opieki paliatywnej, do medycyny paliatywnej powoli się zmieniało. Natomiast to, co było najtrudniejsze, to to, żeby słuchali nas ludzie, słuchały nas osoby, które były odpowiedzialne, które miały wpływ na najważniejsze decyzje, jeśli chodzi o rozwój nowej gałęzi medycyny.
A to niedowierzanie, czy nawet pogarda, jak pani się wyraziła, czy ono brało się z tego, że dominowało takie myślenie, że jak już ktoś jest nieuleczalnie chory, to już, jak to się mówi, połóżmy na nim kreskę tak zwaną, mm-hmm. I tu już nie ma co angażować w ogóle energii służby zdrowia.
Tak, nie ma nic do zrobienia. Tak? Te stwierdzenia gdzieś tam padały i one bardzo długo wybrzmiewały, że nie ma już nic do zrobienia. Wynikało to z niewiedzy. My wszyscy, cały nasz zespół, wszystkie zespoły, które pracują z chorymi w ostatniej fazie, nieuleczalnej fazie choroby nowotworowej, wiedzą, że właśnie wtedy jest bardzo dużo do zrobienia. Jest tak wiele szczegółów, jest tak bardzo dużo ważnych spraw, które tak wiele potrzeb pacjentów, ich rodzin, które zanim zaczęła funkcjonować opieka hospicyjna, paliatywna, te potrzeby nie były dostrzegane. Stąd mówiło się, że nie ma nic do zrobienia. A tutaj naprawdę dopiero się zaczyna. Zaczyna się ten czas, kiedy można zrobić bardzo wiele. Ale tutaj też trzeba przewartościować swoje oczekiwania, bo medycyna, inne dziedziny medycyny nastawione są na sukces, tak? Gdzie uzyskuje się poprawę zdrowia, wyleczenie pacjenta. Tutaj należy jak gdyby zmienić swoje oczekiwania, że efektu leczenia jako takiego nie będzie w sensie poprawy stanu pacjenta, ale będzie efekt leczenia w postaci ulgi w cierpieniu, w postaci przywróceniu godności, w postaci zapewnieniu bezpieczeństwa i wielu, wielu jeszcze innych korzyściach, ale to wymaga, tak jak powiedziałam, zmiany swoich oczekiwań w każdej osobie, która opiekuje się chorym nieuleczalnie.
Czy pani umie nam powiedzieć, w którym momencie profesor Jacek Łuczak zainteresował się medycyną paliatywną, bo wiemy, że był internistą, anestezjologiem, kardiologiem i w którym momencie pojawiło się to jego zainteresowanie właśnie tą dziedziną niewdzięczną, jak pani mówi, no bo nie mówimy tu już o leczeniu, mówimy o łagodzeniu cierpienia.
Nie chciałabym tutaj na ten temat mówić. mówić, ponieważ wypowiedzieć się w jakiś sposób precyzyjny, ponieważ takiej wiedzy dokładnej nie mam. Natomiast z tego, co pamiętam, to zainteresowanie opieką paliatywną hospicyjną narodziło się tak naprawdę z relacji pana profesora z jednym z pacjentów. I to był przekaz tego cierpiącego pacjenta, który pan profesor przyjął jako cel swojego działania. I to było ten fundament, ta podstawa, która jak gdyby spowodowała, że pan profesor poczuł się zobowiązany, żeby właśnie pójść w tym kierunku, żeby osób cierpiących, takich jak ta osoba, którą opiekował się profesor, żeby było jak najmniej, i rozpoczął tę bardzo długą, długą i trudną drogę.
To jeszcze powiedzmy, bo mamy telefon. Jeżeli ktoś z Państwa spotkał na swojej drodze profesora Jacka Łuczaka, ma jakieś wspomnienie z tym związane, zapraszamy. 618-654-6654 i ja zaraz oddam głos dzwoniącej osobie. Natomiast tylko jeszcze dopytam naszego gościa, panią Annę Świt, wieloletnią pielęgniarkę oddziałową w Hospicjum Palium. Kiedy pani poznała profesora Łuczaka?
Pana profesora poznałam, kiedy byłam pielęgniarką na oddziale chemioterapii w szpitalu, który już nie istnieje, w szpitalu przy ulicy Łąkowej. Wtedy, to był rok 89, wtedy pamiętam, że na łóżkach naszego oddziału, wolnych łóżkach, które były dostępne w weekendy, dzięki życzliwości ówczesnego ordynatora chemioterapii, pana profesora Cezarego Ramlał, pan profesor Łuczak wykorzystywał wolne łóżka właśnie w soboty i w niedzielę i kładł na nich pacjentów, którzy bardzo cierpieli. I dzięki temu, że ci chorzy mogli być na oddziale chemioterapii przez 2-3 dni, pan profesor mógł podać leki przeciwbólowe, przeciwdusznościom. Później ci chorzy wychodzili do domu i dalej można się było nimi opiekować w domu. Ale to było tyle ważne, że żeby wdrożyć takie leczenie, trzeba było tego chorego przyjąć faktycznie do warunków stacjonarnych. I to był taki początek. To było odbierane w sposób...
Ten początek był taki pozasystemowy, można powiedzieć?
Tak, w pewnym sensie tak. W tej chwili absolutnie taka sytuacja nie mogłaby absolutnie zaistnieć. Natomiast też taki odbiór pracowników naszego oddziału, wszystkich nas, zanim to się zaczynało dziać, na oddziale chemioterapii odchodzili pacjenci z powodu choroby nowotworowej w wielkich cierpieniach, bo była dostępna morfina, były jeszcze wtedy inne leki przeciwbólowe, ale nie potrafiliśmy ich stosować. Wielokrotnie miałam sytuację podczas mojego dyżuru. Tak naprawdę lekarz dyżurny, jak już było widać, że chory faktycznie bardzo cierpi, nie pomagają leki, które dotychczas chory otrzymywał. Mówił, ach, podajmy tę ampułkę morfiny. Nie ma na co czekać, nie będziemy jemu żałować. I czasami zdarzało się tak, że ten chory po tej ampułce morfiny faktycznie ze spokojem zasypiał, odchodził, ale to była też taka bezradność lekarzy, którzy mając wspaniałe narzędzie, nie mieli wiedzy, jak się nim posługiwać. I nagle, proszę sobie wyobrazić, zjawia się na oddziale chemioterapii lekarz, który tę morfinę, która dotychczas była podawana już właściwie jako taki ostatni zastrzyk, żeby ten chory nie cierpiał, lekarz, który podaje morfinę co 4 godziny. Poleca nam przyrządzanie pewnych takich mieszanin, tak, tej morfiny, innych leków, które podajemy w niewielkich ilościach co 4 godziny podskórnie. I dotychczas morfina, to słowo, że morfina, tak, to już koniec, to śmierć. A tutaj nagle przychodzi ktoś, kto każe nam podawać to co 4 godziny, a co najważniejsze, to, że taki system podawania morfiny był skuteczny. Po tych dawkach morfiny stosowanych co 4 godziny chory nie zasypiał, chory nie odchodził, chory rozmawiał, poprawiał się jego nastrój, miał ochotę na życie. To były te początki. Na początku absolutnie niezrozumiałe, tak jak można co 4 godziny podawać morfinę. I to był właśnie ten początek.
Wymagający chyba też odwagi.
No na pewno tak, natomiast...
Bo mówię o tym, o takim pozasystemowym jednak działaniu. Oddajmy pani Aniu głos naszym słuchaczkom, bo już mamy dwie połączenia. Jako pierwsza pani Teresa. Dobry wieczór, pani Tereso.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam panią gościa. Ja powiem tak, osobiście nie spotkałam nigdy profesora Łuczaka, aczkolwiek jestem panu Bogu bardzo wdzięczna za profesora, za całe hospicjum. Miałam okazję poznać pielęgniarkę panią Anię, to pamiętam imię pani Ania, i lekarza też już nie pamiętam, przy odchodzeniu mojego taty w hospicjum domowym. Tata nigdy nie chciał iść do szpitala, chciał być w domu i do ostatniej chwili był w domu. Państwo mówicie tutaj dużo o profesorze Łuczaku. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo i ten lekarz, który przyjeżdżał z hospicjum, bo był kilka razy u nas, i szczególnie ta pani Ania, która do ostatniej chwili była przy tacie, bardzo tacie pomogli, ale również mi. Również mi jako tej, która pozostała opiekując się ojcem. Ja się dużo rzeczy nauczyłam, dużo rzeczy dowiedziałam. Zupełnie inaczej wyglądała później ta opieka nad tatą. Pomagała mi w codziennej higienie ojca, jak to zrobić, bo tata był ciężki przecież, to był dorosły mężczyzna. I naprawdę, naprawdę jestem panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że mogłam skorzystać z pomocy, ze wsparcia i za to, że tata się też lepiej czuł, bo czuł się lepiej. Po tych wizytach czuł się lepiej i tak jak pani mówi, no jeżeli wcześniej bardzo, bardzo cierpiał, tak po wizytach hospicjum jasne było, wiadomo, że już nie wyzdrowieje, tak, ale odchodził bardziej godnie. I za to serdeczne dzięki. Pozdrawiam i wszystkiego, co najlepsze dla państwa.
Dziękujemy pani Tereso. I pani Ania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja pana profesora osobiście też nie spotkałam, ale nasz taki dobry znajomy zachorował na raka w 91 roku. Zmarł w styczniu 92. I on właśnie, no dzięki panu Łuczakowi, no miał tą śmierć taką, no wiadomo, o wiele lepszą niż gdyby zachorował dużo wcześniej, bo było to hospicjum, przyjeżdżali lekarze, pielęgniarki do niego do domu już, to wtedy, no to był początek taki, pamiętam jak był ogłoszony plebiscyt na człowieka roku tutaj w Poznaniu, w Głosie Wielkopolskim, wszyscy głosowaliśmy na pana profesora, żeby zdobył ten tytuł. A druga rzecz też, moja mama była chora i też byliśmy w hospicjum, była zgłoszona, też pani doktor przyjeżdżała, znaczy tam w sumie tylko tydzień leżała, tydzień się na to, że tak powiem, na tą opiekę załapała, ale naprawdę bez problemu na telefon, kiedy była potrzeba, to się dzwoniło i karetka podjeżdżała, czy tam samochód z pielęgniarką i z lekarzem. Także.
Dziękuję.
Ale a propos tego, jeszcze co pani tutaj mówiła, to zaskoczyła mnie moja sąsiadka, która ostatnio tak jakoś na ten temat rozmawiałyśmy i jej mąż też umierał na raka i po prostu szokiem dla mnie było, że ona miała powiedziane, że akurat to było rok przed moją mamą w sumie. Szokiem było to, że miała powiedziane, że ma ten lek podawać co 3 godziny, tą morfinę co 3 godziny i nie tam częściej, że w ogóle to no, po prostu ona sama z siebie też, no wiadomo, lekarz tak powiedział, no to tak robiła. A mi na przykład lekarka powiedziała, że co 3 godziny regularnie, a w razie potrzeby nie przejmować się, tylko podawać częściej po prostu, żeby nie dopuścić do rozwoju tego rozchulania się tego bólu, że tak powiem. I to tak, no nie wiem, pewnie na innego lekarza trafiła czy coś, albo sama nie chciała tak sama z siebie się porządzić, ale to jest też ważne w tym wszystkim, że nie trzeba się jednak trzymać tych co do minuty, tylko to podawanie leku, żeby to no to cierpienie było jak najmniejsze. I
elastycznie reagować.
Elastycznie, tak, tak, tak.
Dziękujemy pani Aniu. Ja tak i tu już teraz na panią Annę Świt patrzę, bo z tych dwóch telefonów chociażby wynika, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jak pani powiedziała, medycyna paliatywna nie uleczy tego chorego, ale po pierwsze pomoże mu w cierpieniu i ja teraz tak wnioskuję z tych telefonów, że pomoże również bliskim tego chorego.
Bezwzględnie zasadą, jaką się kierujemy, jaką kieruje się opieka paliatywna hospicyjna, to jest wzięcie pod skrzydła, otulenie płaszczem opieki pacjenta, ale jego rodzinę. Z pacjentem choruje cała rodzina, jego przyjaciele. Są bezradni, są przerażeni, tym bardziej, że proces chorobowy jest aktywny, trwa, powoduje różnego rodzaju utraty, powoduje pogorszenie stanu zdrowia, różnego rodzaju, wywołuje różnego rodzaju dokuczliwe objawy. Rodzina nie jest na to przygotowana, nie jest przygotowana na to, że ich chory przestanie jeść, że nie będzie wstawał z łóżka, że będzie chudł, że nie będzie ich poznawał. Po to jesteśmy, żeby być z rodziną, żeby ich informować, żeby ich wspierać, żeby mieli do kogo zadzwonić. To jest opieka holistyczna, to jest zespół, który stara się zapewnić wszystkie potrzeby, jakie w chorym i jego rodzinie występują. Ja może jeszcze wrócę do podawania morfiny. Standardy na świecie już istniały. Pan profesor wzorował się na medycynie paliatywnej Wielkiej Brytanii, Włoch i stąd tutaj przenosił na nasz grunt tę wiedzę, doświadczenie i te metody. Także ważne jest, żeby nasz pacjent nie cierpiał. Ważne jest, żeby miał możliwość skorzystania z pomocy medycznej, profesjonalistów, którzy będą potrafili sobie poradzić z jego objawami somatycznymi. To jest jedno, a cała gama potrzeb pozasomatycznych to jest inny, bardzo trudny obszar. Potrzeby pozasomatyczne, więc poczucie bezpieczeństwa, a więc wsparcie duchowe, obecność, to wszystko, na co nie ma tak zwanej tabletki. Tutaj jest potrzebny człowiek. Tutaj jest potrzebny człowiek ze swoją empatią, człowiek ze swoim czasem, ze swoim sercem, ze swoją wiedzą. I tego wszystkiego uczył nas pan profesor Łuczak. Tego nigdzie, tej wiedzy nie uzyskaliśmy w żadnym podręczniku, w żadnej książce. Kiedy jeździłam na wizyty domowe, ponieważ pracowałam również w hospicjum domowym, jeździłam na wizyty z panem profesorem. Będąc już pielęgniarką z prawie 10-letnim stażem, to tak naprawdę od pana profesora nauczyłam się, jak pielęgnować tak ciężko chore osoby, jak z nimi rozmawiać. To też jest bardzo ważne. Nie potrafiliśmy rozmawiać z rodziną, z pacjentem. Tego wszystkiego nauczyłam się od pana profesora.
A ja przypomnę, że o profesorze Jacku Łuczaku rozmawiamy, ponieważ tydzień temu minęło 5 lat, jak zmarł. I tydzień temu odbył się wieczór poświęcony właśnie profesorowi Łuczakowi. Powiedziałem na początku audycji, że posłuchamy w tej godzinie fragmentów audycji sprzed 20 lat. Audycja miała tytuł Rozmowy kierowane, autorstwa Barbary Zauer i Kingi Czachowskiej w realizacji Pawła Kretkowskiego. I oto pierwszy fragment, a w tych fragmentach, które tutaj zaprezentujemy, myślę, że przynajmniej 2 się zmieszczą. Pierwszy za chwileczkę. Profesor Łuczak mówi o umieraniu, o śmierci i oto pierwszy fragment.
Mam częsty kontakt ze śmiercią. Myślę o tym, a jak ja bym się poczuł, jak ja bym reagował, co ja bym zrobił. Myślę, że mam dużo przykładów, dużo uczę się od umierających pacjentów. Myślę, że bym sobie poradził z tym problemem. Na pewno bym się obawiał. Chciałbym, żeby był ktoś bliski przy mnie. Nie chciałbym sprawiać za wielkich kłopotów. Nie chciałbym cierpieć niepotrzebnie. fizycznie. Chciałbym rozmawiać o tym wszystkim, co mnie trapi, co mnie męczy, co bym chciał przekazać. Myślę, że każdy chciałby umierać w prawdzie, absolutnej prawdzie. Pewnie, że chciałbym umierać w domu, tak jak większość ludzi chce umierać w domu, ale nie wszystkim jest to osądzone. Ja może się akurat więcej boję tego, co jest potem. To jest wielka niewiadoma i wielka tajemnica. Myślę, że trzeba być człowiekiem wielkiej wiary, żeby wierzyć, że na tym się życie nie kończy. Profesor Sedlak mówił, że umieranie i śmierć to jest wyrzucenie światła, że każdy to swoje światło wyrzuca i to światło jest w kosmosie, jest w nas. Jeżeli myśli się o życiu każdego jako życiu człowieka indywidualnego, jako kogoś, jako osoby, to zawsze ta osoba umiera. Może nie całkowicie, bo zawsze zostaje to coś, co jest w nas, co jest w literaturze, co jest w dokonaniach człowieka po śmierci. Ale myślę, że jest uczucie żalu, jest uczucie czasem spokoju, że ktoś spokojnie umarł. I to jest również ten etap, który ludzie bliscy przechodzą poprzez zajmowanie się swoją najbliższą osobą, kiedy zaczynają akceptować to, że ten ktoś już musi umrzeć, że umiera. I wtedy chcieliby, żeby on nie cierpiał.
Pani Aniu, czy profesor często w ogóle tak w takich waszych kontaktach codziennych mówił o śmierci, o umieraniu? Czy potrafił, obcując z pacjentami w ciężkim stanie będącymi, zmienić nagle jakby temat, nastrój i pomiędzy tymi kontaktami z pacjentami no po prostu normalnie rozmawiać o rzeczach luźnych?
To znaczy rozmowa z pacjentem zawsze toczyła się tak, jak pacjent sobie tego życzył. To pacjent prowadził rozmowę, wizyty pacjentów na oddziale, to nie były takie typowe wizyty, jak sobie kojarzymy z innymi oddziałami.
Z obchodem szpitalnym,
tak? Jest,
tak?
O, tak,
jak
właśnie
się czujemy.
Nie, to była wizyta, to były odwiedziny. Odwiedziny, to była rozmowa przyjaciół. Tak to wyglądało. Wchodziliśmy na salę pacjenta, pan profesor siadał koło chorego. My też siadaliśmy, gdzie kto mógł. Pan profesor witał się z każdym pacjentem, każdą chorą całował w rękę i rozpoczynała się rozmowa. Rozmowa o rodzinie, o pogodzie, o zainteresowaniach i wszystko zależało od tego, jak poprowadził rozmowę pacjent. Czasami były to właśnie o rozmowy takie bardzo, bardzo gdzieś neutralne, ale też padały pytania bardzo ważne dla chorego, z oczekiwaniem pewnej odpowiedzi. Pan profesor bardzo wrażliwie odbierał te sygnały od chorych i wiedział, jak daleko pójść, jeśli chodzi o rozmowy dotyczące tych trudnych tematów. Czasami chorzy pytali wprost o swoją sytuację. Nigdy nie uzyskali wymijającej odpowiedzi.
Jeżeli... Bo tak jak tutaj powiedział, dbał o to, żeby ci ludzie chorowali, też umierali w prawdzie.
W prawdzie, żeby mieli szansę w swojej świadomości, zdążyli zrobić to, co chcieliby zrobić jeszcze przed końcem życia. Także te rozmowy były przeróżne, ale one nie były ponure, nie były smutne, były też przepełnione radością, żartem. Spotkanie przyjaciół. Ja tak to widziałam, tak to odczuwaliśmy wszyscy.
No dobrze, ale jak się oddalił od pacjenta, od pacjentów, poszedł gdzieś może do pokoju pielęgniarek czy lekarzy, miewał takie chwile zwątpienia, takiej może bezsilności, poczucia, czy jednak wiedział, jaka to jest choroba, nie wyleczymy, co możemy robić, to robimy. I to nas buduje w sumie, a nie załamuje.
Pan profesor był wojownikiem i nigdy, nawet jeżeli odczuwał w sobie pewne wątpliwości, nigdy nie pokazywał, że jest mu bardzo trudno, choć mówił o tym, ale zawsze bardzo nas motywował do tego, żeby być wsparciem dla chorych, bo jeśli nie my, to kto? Oczywiście dzielił się z nami swoimi wątpliwościami, ale nigdy taką słabością, tak? Taką bezradnością. Dawał nam siłę, bardzo nas też motywował do tego, żebyśmy w tej trudnej pracy, w tych często trudnych relacjach nie osłabli, żebyśmy mieli ciągle siłę dla kolejnych chorych. Mm-hmm.
No to może sięgamy po raz drugi do monologu właściwie pana profesora Łuczaka o śmierci, o umieraniu. Drugi fragment audycji rozmowy kierowane sprzed 20 lat.
Kiedyś na wykładach, które prowadziłem dla ludzi z hospicjum, jedna pani wstała i powiedziała, przecież to jest obrzydliwe, to jest wstrętne, jak można tutaj być przy takim człowieku, jak można tego umierającego kochać, to jest wstrętne, to jest straszne, śmierć jest obrzydliwa wręcz. Myślę, że każdy ma jakiś swój własny obraz i odczucia z tym związane, jednak myślę, że te przykre, estetyczne odczucia można przezwyciężyć poprzez to, że jest to ktoś bliski. I myślę, że to jest ta droga jak gdyby do tego również rozumienia jak gdyby roli człowieka wspomagającego drugiego człowieka. On jest w tej trudnej roli umierającego, on może budzić od razu przykre wrażenie, ale on jest kimś bliskim. I może tutaj jest również pole do rozwijania jakichś uczuć, empatii czy miłości poprzez przezwyciężając barierę czegoś, co jest dla nas trudne do przyjęcia. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie narażeni na kontakty z umierającymi muszą się wypalić. To, co dostajemy od ludzi umierających, ten ich hart ducha, odwagę, często uśmiech, jakąś niezwykłą wrażliwość i wzrost duchowy, przekazy, które są bardzo intymne często, a są niezwykłe, jest jakieś bogactwo, które służy tym, którzy się zajmują tymi chorymi, ich bliskimi. Jest to jakieś zwiększenie się więzi międzyludzkich. Jest to jakieś bratanie się ludzi w potrzebie, kiedy człowiekowi nie można przynieść ulgi w cierpieniu. I to nie tylko fizycznym, z czym łatwiej, ale z duchowym, z bólem egzystencjalnym, który ma każdy. I to jest trudne. Wtedy nie ma wielkich słów, wtedy jest często tylko obecność i milczenie. Człowiek nie wie, jak się zachować, co powiedzieć, czy coś mówić, czy można kogoś dotknąć, czy można go całować. Czasem człowiek dopuszcza do swojego wnętrza tą drugą osobę, która nie jest doświadczona w tej drodze umierania. Jest to jak gdyby konfrontacja pewnych różnych sytuacji jednak, bo cokolwiek by było, to zawsze to on umiera, a nie ja. Co ja mogę wiedzieć o jego cierpieniu? Ale zbliżanie się do tego człowieka i czynienie czegoś, co może być dla niego dobrem, jest czymś ważnym w moim życiu. Ludzie nawet długo, ciężko, przewlekle chorzy, oni nie nauczyli się umierania. Człowiek przewlekle, ciężko chory ciągle odrzuca od siebie jednak tą myśl i jednak ta nadzieja życia, chociażby jakiś krótki okres czasu, jest przemożna. Jest to zawsze jakieś nowe wyzwanie, coś innego, umieranie. Człowiek chciałby być często jak najdłużej w roli człowieka chorego przewlekle. Natomiast rola umierającego jest pewnie bardzo trudna i zawsze jest jakiś lęk. Części u tych, którzy mają nieuregulowane, doczesne życie.
Tak sobie myślę, że w tych refleksjach profesora słychać taką bezgraniczną empatię do człowieka cierpiącego.
Tak, to jest szacunek i to jest bezgraniczna empatia. To jest to, czego osoby, które przychodzą, które podejmują się pracy z chorymi nieuleczalnymi, nie można się tego nauczyć. To trzeba mieć w sobie i profesor nas tym bardzo zarażał. Zarażał skutecznie, pokazywał nam, to tak wypływało z niego, z jego relacji z pacjentami i rodzinami. I tak naprawdę cały nasz zespół, który przy profesorze wzrastał, który towarzyszył przez te wszystkie lata, cały zespół, tak się udało pozyskać osoby, które dały się tą empatią i tym szacunkiem zarazić. I nie wyobrażam sobie, nikt z nas, naszego zespołu, nie wyobraża sobie, że mogłoby być inaczej. I tutaj pan profesor na początku wypowiedzi mówił o, właśnie o tym, że ktoś powiedział, że osoba chora, umierająca jest odrażająca. Jeżeli masz w sobie empatię, jeżeli chcesz pomóc tej drugiej osobie, to nie widzi się tych aspektów fizjologicznych, widzi się potrzebę drugiego człowieka i to nam pokazał profesor. Tego nas nauczył.
I naprawdę akceptował pacjenta w każdym stanie fizycznym?
W każdym. W każdym. Wręcz zauważaliśmy, że im bardziej pacjent był zniszczony przez chorobę, im bardziej było widać zewnętrzne skutki postępu choroby, tym bardziej pan profesor tego chorego przytulał do serca, tym chorym był z nim blisko, poświęcał mu więcej czasu i wykazywał jeszcze taką większe zainteresowanie i obecność. Mhm.
Kiedy próbowałem profesora zaprosić lata temu do tej audycji wieczornej, wymówił się, powiedział, że ma w domu ciężko chorego syna i sprawuje opiekę nad nim. Taki, nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym tego nazywać jakąś ironią losu czy paradoksem, ale musiał się też w wymiarze bardzo osobistym zmierzyć z chorobą i cierpieniem u kresu swego życia.
Trudno to pojąć i trudno o tym mówić.
To może jeszcze jeden fragment z audycji sprzed 20 lat, której bohaterem, autorem też monologu był profesor Jacek Łuczak.
No jeszcze na wieś do wspaniałego, chorego, młodego człowieka, ma 6 dzieci i tam spokojnie rozmawiajmy o wszystkim. On mówi o tym, jak jego brat umierał, jak jego ojciec w tym mieszkaniu umierał. Mówi o śmierci, umieraniu, mówi, że jeszcze by chciał trochę pożyć, ale to normalnie się o tym wszystkim spokojnie mówi. Można o tym mówić. Obok się dzieci bawią. Naturalne kończenie życia to jest ta śmierć naturalna. Myślę, że również z tą całą otoczką duchowości, tajemnicy, ale i wielkiej miłości ludzkiej, i rozstawania się, i rytuałów, i zwyczajów, i więzi międzyludzkich, i uczenia się tego, jak innym się zajmować. To jest jakiś dar. Eutanazja powoduje zubożenie życia ludzkiego, o właśnie te spotkania na drodze przyjaźni, opieki, życzliwości, serdeczności. No i kończenia życia, kiedy, a może ktoś jeszcze coś może ważnego przeżyć. Większość moich chorych mówi, że wie pan, jeszcze chociaż parę dni, ale nie wiem, czy dożyję czegoś. Myślę, że trzeba zupełnie stracić wiarę w sens życia, żeby zdecydować się na eutanazję. Ja miałem takie prośby również wśród chorych. Kiedyś lekarz, kolega mi zadał to pytanie i mówi, może tak, eutanazja. I to jest otwarcie się człowieka, który cierpi i który potrzebuje pomocy. Musi się jak gdyby komuś wyspowiadać, a może nie może już znieść tego, że jest człowiekiem, który nie funkcjonuje, który ma bardzo zminimalizowane możliwości decydowania o tym, co on może robić i wymaga pomocy we wszystkich czynnościach higienicznych, fizjologicznych, co dla niektórych jest upokorzeniem i wielką męką. Trzeba to starać się zrozumieć. Natomiast ja nie wiedziałem, jak z nim rozmawiać, bo to, że ja powiem, że ja tego nie zrobię, bo to mi moralność nie pozwala, to nie jest odpowiedź. To jest uproszczenie też sytuacji, dla kogoś, kto prosi o eutanazję. Ja powiedziałem tylko, że byłby to cios dla rodziny. Nic więcej. I to wystarczyło. Można zapewnić bez wielkich cierpień umieranie. Natomiast tego bólu egzystencjalnego, bólu rozstawania się ze światem, tych rozterek, często i agresji, i niepewności, i zwątpienia, to jest jak gdyby dojrzewanie znowu to duchowe. Tego się nie da uniknąć. I obaw przed tym, co jest potem, też się nie da uniknąć. Myślę, że ci, co mają głęboką wiarę, tym jest łatwiej. Mówi się o tak zwanej utrwalonej nadziei. Że to jest ta ostatnia utrwalona nadzieja, wiara w to, że to życie się na tym nie kończy, że to jest jakieś przejście do drugiego świata i że niecały umarłem.
Na pewno możemy powiedzieć, że profesor niecały umarł. Z tym się zgodzimy, że też pokazał ten wieczór przed tygodniem, prawda? Pani Anno, tak patrzyłem, że ten moment, kiedy pani poznała profesora Jacka Łuczaka, to było mniej więcej wtedy, kiedy powstawał ten oddział opieki paliatywnej w szpitalu klinicznym numer 1 przy ulicy Łąkowej. To były te początki, tak?
Tak, to były te początki.
7 łóżek. Tak. Ważny moment w rozwoju opieki paliatywnej w Poznaniu, w Wielkopolsce.
Niezmiernie ważny. Był to pierwszy oddział nie tylko w Wielkopolsce, ale w Polsce i również w Europie Środkowo-Wschodniej.
W Europie, te 7 łóżek to były pierwsze łóżka paliatywne w Europie Środkowo-Wschodniej.
To był nasz pierwszy oddział, tak żeby stanowiliśmy też takie zaplecze dydaktyczne dla innych państw byłego bloku komunistycznego. To było 7 łóżek. Trudno powiedzieć tutaj, oddział to szumnie nazwane, ale były to faktycznie boksy, jedna sala sześciołóżkowa i obok taki boks jednołóżkowy kątem właśnie na chemioterapii, ale wszyscy się bardzo cieszyliśmy, że takie miejsce jest, że chorzy, którzy są na innych oddziałach, u których, tak jak powiedzieliśmy sobie chwilę temu, nic już nie można zrobić, albo chorzy, którzy cierpią w domu, będą mieli, mają opiekę nie tylko w kwestii medycznej, ale w kwestii wsparcia, w kwestii rehabilitacji, wsparcia psychologicznego. To było coś bardzo ważnego. Oczywiście tutaj, kiedy ten oddział został otwarty, były różne opinie, że pan profesor stworzył umieralnię, nawet takie padło zdanie. Ale byliśmy wszyscy przekonani, że nie będzie to umieralnia, a będzie to miejsce przyjazne dla chorych, dla ich rodzin, gdzie niestety nie uda się uratować chorego, ale jeszcze wiele można zrobić. I to się działo. Tam się zaczęło.
Tam się zaczęło od 7 łóżek, a dzisiaj hospicjum Palium liczy łóżek
38 z możliwością jeszcze dostawienia 2-3.
Ale proszę zauważyć, jak my te łóżka liczymy. Cały czas je liczymy. Do jednego podajemy. Tak one są ważne, istotne, ale to też pokazuje, jak ich powoli przybywa.
Powoli ich przybywa. Przybywa ich też w regionie, nie tylko w całej Polsce, ale na szczęście w tej chwili już w Wielkopolsce jest wiele takich miejsc od wielu lat. Jeszcze powstają nowe. Stąd te 38 łóżek, które mamy w Hospicjum Palium na Rusa na ten moment. Jest to najczęściej wystarczająca liczba. To jest właśnie też dzieło pana profesora, kiedy z Łąkowej przynieśliśmy się do budynku na osiedle Rusa, kiedy były wielkie protesty mieszkańców okolicznych osiedli, kiedy te protesty o mało co spowodowałyby, że jednak to hospicjum by tam nie powstało. No w tej chwili jesteśmy tam i czujemy się tam potrzebni. I tutaj też właśnie, tak jak pan przed chwilą powiedział, jest profesor ciągle.
Tak, gdybym panią na finał tej rozmowy zapytał, czego profesor Jacek Łuczak nauczył panią, co pani dał, tak długo pani go znała i tak długo z nim pracowała?
Nauczył mnie rozmowy z pacjentem i z rodziną. Rozmowy z pacjentem, ale tak naprawdę z przyjacielem, tak jak sam pan profesor rozmawiał. Nauczył mnie wytrwałości, nauczył mnie zrozumienia, też odwagi. Tak właściwie to nauczył mnie wszystkiego, co przez ponad 20 lat działo się w moim życiu zawodowym i nie tylko. Szacunku do drugiego człowieka.
Proszę Państwa, na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. W tej audycji usłyszeliśmy 3 fragmenty audycji sprzed 20 lat pod tytułem Rozmowy kierowane, autorstwo Barbary Zauer i Kingi Czachowskiej w realizacji Pawła Kwiatkowskiego. Bohaterem tej audycji był profesor Jacek Łuczak, któremu poświęciliśmy tę niespełna godzinę. Poświęciliśmy ją dlatego, że minęło właśnie 5 lat od śmierci pana profesora Jacka Łuczaka, a naszym gościem i osobą, która nam opowiedziała o profesorze, była Anna Świt, wieloletnia pielęgniarka oddziałowa w Hospicjum Palium, obecnie koordynatorka wolontariuszy medycznych w Hospicjum Palium. Dziękuję Pani za wizytę i za tę rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy Państwu życzymy.